Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy święto świętego Benedykta, którego życie zamyka się w latach 480-547. Na temat jego życia i dzieła można powiedzieć w takich czterech słowach. Pierwsze to zniechęcenie, drugie to samotność, trzecie to opad i czwarte praca. Jeśli chodzi o zniechęcenie, to jest związane z jego pobytem w Rzymie na studiach, gdzie zarówno środowisko kościelne, jak i to, czym ludzie żyli, okazało się dla niego bardzo powierzchowne, banalne i skorumpowane. Dlatego zostawia Rzym, udaje się na samotność. To te drugie słowo, które go określa. I w tej samotności przede wszystkim otwiera się na obecność Boga, na majestat i nawiązuje z tym Bogiem relacji, modlitwy. Trzecie słowo to opat, czyli w tym sensie ojciec. Znaleźli się ludzie, którzy tak jak on chcieli żyć podobnie. I żeby przekazać im to, czym on żył, napisał regułę. I czwarte słowo to praca. Chodzi tutaj o pracę intelektualną, jak i o pracę materialną. Dlatego też klasztory czy opasły etyckie zdawały się ośrodkami zachowania kultury, tej intelektualnej, a jednocześnie też wprowadzały tak zwaną kulturę materialną, dotyczącą pracy, budowy, szeregowych rzeczy. Natomiast postaram się w jakiś sposób powiązać świętego Benedykta, a może szczególnie regułę, z Marią. Trzeba najpierw zaznaczyć, że dwa wątki, powiązanie reguły z Marią i drugi wątek związany z sanktuarium Montserrat. Trzeba najpierw zaznaczyć, że Maryja nie jest wprost wspominana w regule świętego Benedykta, ale wiele z charakterystycznych rysów jej posłannictwa odwzorowuje również tekst patriarchi i można powiedzieć, wzór Maryi gdzieś tam jest, żeby pokazać, na czym polega wzorowe życie takiego Benedyktyna. I takie tylko trzy cechy podam. Po pierwsze, postawa świętego Benedykta i to, czego uczył innych, to miłość Boga nade wszystko i otwarcie się na każdego człowieka. I taką postawę zajmowała zawsze Maryja i jej odwzorowanie można widzieć w regule. Nawet bez wyraźnego wspominania imienia Maryi. Jest to jakby wyzwanie do wypełnienia na co dzień słów. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Pełne zaufania, wezwanie do posłuszeństwa synowi, jej synowi i jednocześnie Synowi Bożemu jest u Maryi także wyrazem pełnego zaufania Ojcu. Odniesienie Maryi do Pana wyraża pokorny zwrot, który stosuje się do siebie w zakończeniu sceny zwiastowania Służebnica Pańska. Po drugie, kwestia słuchania. Ze słuchaniem ściśle wiąże się rozważanie Bożych słów i dzieł Bożych. Święty Łukasz kilkakrotnie pisze, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, wspomnienia i rozważała je w swoim sercu. Rozważała słowa anioła podczas zwiastowania. Rozważanie, medytacją, meditare w tradycji miszej oznacza także uczenie się na pamięć tekstów biblijnych, zwłaszcza psalmów i fragmentów Ewangelii. Medytacja dziś kojarzy się nam albo z rozważaniami według określonych metod, np. jezuickich, zresztą stanowiących rozwinięcie metody modlitwy propagowanej przez opata Garcia Jimeneza de Cisneros z Montserratu, gdzie święty Ignacy Loyola spędził pewien czas po swoim nawróceniu, albo też z medytacjami wschodnimi, zmierzającymi do wyłączenia działania zmysłów, do spokoju, który przypomina otępienie. W tradycji mszy jest to proste rozważanie w oparciu o teksty biblijne czy liturgiczne, następstwo ich uważnego, powolnego czytania. Pomaga w tym zapamiętywanie ich albo niejako samożytne, albo poprzez uczenie się ich na pamięć. I po szóste, pewne cnoty podkreślane w regule świętego Benedykta odpowiadają konkretnym, nielicznym tekstom Biblii Maryi. I tu chodzi o gościnność, która Benedykta jest bardziej bezpośrednia i otwarta. Można uważać za dla tej ta gościnność, o której mówił święty Benedykt, wzorem dla niej właśnie jest to, co uczyniła Maryja w Kanie Zatroskanej o znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarzy wesela, o zaspokojeniu konkretnych potrzeb, zapewnienie wina stanowiącego ważny element uczty weselnej, a zarazem będącego symbolem wierności nowo zaślubionej małżonki. Jest to także troska o honor gospodarzy, dobre imię wobec zaproszonych gości. Wiemy bowiem, jak łatwo i szybko w małych miejscowościach rozpowszechniają się złe lub dobre wieści o sąsiadach i krewnych. Maryja sama stanowi wzór dyskrecji, delikatności, ale doskonale zna ludzką słabość, skłonność do mowy, oceniania innych itd. I te cechy maryjne są również bez imienia Maryi zalecane w regule świętego Benedykta dla swoich podwładnych czy uczniów. Tych cech jeszcze jest wiele, ale to szerszy temat. Natomiast warto wspomnieć o tej szczególnej obecności Marii w klasztorach benedyktyńskich i tutaj na przykładzie Monserratu. Otóż w barowniczej scenerii Monserrat w sobotni wieczór 1880 roku czyniący owiec chłopak ujrzał dziwne światło wydobywające się z groty i usłyszał cudowne śpiewy. Zawołał rodziców, by oni doświadczyli niezwykłego zjawiska. Wezwano księdza, gdy ten ujrzał i usłyszał to samo, co jego poprzednicy, powiadomił biskupa Madrezy. Biskup również stał się świadkiem cudu, więc w asyście księdza i pasterzy wkroczył do groty, gdzie znalazł statuę Madony z dzieciątkiem. Kazał przewieźć rzeźby do Barcelony, lecz figurka stawiła niespodziewany opór. Stała się tak ciężka, że nikt nie mógł ruszyć jej z miejsca. Uznano więc, że wolą Matki Bożej jest pozostać w Montserrat. Taki jest przekaz. Wokół tego miejsca gromadzą się pustelnicy, zaś benedyktyni zakładają swoją wspólnotę w 1025 roku. Następnie budują swój klasztor i na tym miejscu z krótkimi przerwami są po dzień dzisiejszy. Ich klasztor staje się miejscem kultu i pielgrzymek do Matki Bożej w Majestacie, czyli stolicy mądrości. Nazywa się, że to jest Czarna Madonna, dlatego że twarz, jak i szyja zostały nierównomiernie pomalowane czarną farbą, spod której prześwituje brązowe drewno topoli, otwarte, wyraziste oczy, delikatnie wyrzeźbiony nos, zaokrąglone usta i twarz, spoglądając nam wprost i zwracając się w prawą stronę, widzimy łagodne, lekko uśmiechnięte oblicze. Korpus rzeźby jest bardzo wąski i płaski po to, by pomieścić dzieciątko. Jego twarz i włosy pełne radości w swoim układzie przydają mu dziecięcej urody. Prawą ręką błogosławi ona, w lewej trzyma szyszkę o znaki życia i płodności. Matka Boska siedzi na tronie o czterech kolumnach, między którymi jawi się namalowane miasto, symbol nowego Jeruzalem. Madonna podaje nam dzieciątko, przedstawia Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, którego przez wieki i pokolenia adorowano w sanktuarium na Montserrat, powierzając mu swoje modlitwy i pozostawiając mu wodę. I przez wieki klasztor odwiedzili m.in. Ignacy Loyola, Miguel Cervantes, Wilhelm Humboldt czy Wolfgang Goethe, zafascynowany okolicą Wagner w swojej porze operze Parsifal ukrył w jaskiniach Montserrat kielich świętego Graala. W opowieść kompozytora uwierzył Heinrich Himmler. W październiku 1940 roku przybył do opactwa, by szukać legendarnego kielicha. Wieść niesie, że to właśnie również w tym brytyjskim klasztorze królowie katolicy dowiedzieli się o odkryciu Ameryki przez Kolumba. Tym bardziej, że jeden z benedyktynów z tego klasztoru towarzyszył Kolumbowi. Jednak chcę zwrócić uwagę na dwie postacie, które nawiedziły Matkę Bożą w tym sanktuarium. Taką postacią jest święty Ignacy Loyola. Do Montserrat prawdopodobnie przybył na ośle wieczorem 21 marca 1522 roku. Jako prawdziwy rycerz pomyślał, że byłoby korzystne dla jego duszy wzorem rycerzy przemienić czuwanie w pewien rodzaj całkowitej konsekracji Bogu przez Maryję, dodając jeszcze pewne obietnice, które przypominały profesję zakonu. Chciał w ten sposób przemienić prawo rycerskie w Boże. Przygotowanie do konsekracji Bogu trwało 3 dni i było bardzo duchowe. Jak duchowa jest broń Chrystusa, którą pragnął otrzymać, dlatego modlił się, napisał swoją spowiedź generalną i swój miecz i sztylet zawiesił na kracie przed kaplicą Matki Bożej. Wieczorem 24 marca tego roku 1522 Ignacy przygotował się do porzucenia swojej profesji rycerza na dworze ziemskim i dopasowania na rycerza Chrystusa i Maryi. Już odrodzony w kąpieli oczyszczającej sakramentu pokuty i przyodziany w białą szatę łaski uświęcającej, mógł dokonać aktu definitywnego, zamienić broń światowego wojska na broń duchową, o której mówi święty Paweł. Dokonało się to częściowo podczas czuwania w nocy 24 marca, a częściowo podczas mszy świętej porannej 25 marca, podczas której w miejsce swojego wykwintnego ubrania dworskiego rycerza przywdział ostatecznie ubranie nabyte w Igualdad i oddał się całkowicie Bogu. Pod koniec mszy świętej pielgrzym Ignacy pożegnał się z Najświętszą Dziewicą, udał się do Manrezy, zabrał ze sobą zeszyt z zapiskami, ale zabrał też ze sobą ćwiczenia duchowe ówczesnego opata Cisnerosa i w oparciu o nie i swoje doświadczenie w Manrezie, już w klasztorze Dominikanów, napisał swoje ćwiczenia duchowe. Tak, jak wiemy, bardzo ważne dla duchowości katolickiej. Ale inspiracją do tego, czy takim miejscem, gdzie to się zaczynało rodzić, jest właśnie sanktuarium Matki Bożej Stolicy Mądrości, sanktuarium benedyktyńskie. I jedną jeszcze ważną postacią, o której warto wspomnieć z naszego, powiedzmy, kontekstu, to jest święty Henryk de Osso Cervellio. Urodził się w 1840 roku. Jego pobożna matka bardzo pragnęła, aby Henryk został księdzem. On natomiast marzył o pracy nauczycielskiej, natomiast ojciec chciał, żeby zrobił karierę kupiecką. I tak próbował jego życiem kierować. Ale te plany ojca przekreśliła zaraza cholery, która zbiera w tym czasie w Katalonii obfite żniwo śmierci. Umiera matka i ona jeszcze przed śmiercią powiedziała, że całe życie modliła się o to, aby został księdzem. No wtedy 14 lat. Przeżył więc wewnętrzny konflikt. Tutaj otrzymał to, co matka, ojciec. Ma swoje plany, z których nie chce ustępować. Wówczas on, czytając już wtedy dzieła świętej Teresy, między innymi księgę mojego życia, uznał, rozeznał, że właściwie powinien zrobić tak, jak Teresa, czyli uciec z domu rodzinnego i uciekł do Montserrat. Tu uczynił spowiedź generalną, przygotowując się do niej przez 3 dni. I tu według relacji samego Henryka w obecności Maryi odnalazł bezpieczeństwo dziecka i zarazem otworzył się na Jezusa i napisał: Maryjo, skoro ukazałaś mi, Jezusa, błogosławiony owoc Twojego łona, widząc Go tak miłego i pięknego, powiedziałem, będę zawsze do Jezusa należał. Będę Jego sługą, Jego apostołem, Jego misjonarzem pokoju śmierci. Po tym ślubowaniu przed Maryją znajduje go tam starszy brat, który, obiecując mu pomoc, nakłania do powrotu do domu. I tutaj już otrzymał zgodę ojca pod presją właśnie swojego brata starszego, że może wstąpić do seminarium w Tortozie, przy wyświęceniu kapłańskiej z pierwszą mszą prymicyjną. Udaje się do Montserrat, ponawia swoje zobowiązania. I jednocześnie też jako tercjerz karmitański, jak wiemy, bardzo wiele uczynił dla naszego zakonu. Między innymi on przywrócił świętą Teresę od Jezusa Kościołowi Hiszpańskiemu, dlatego że właściwie w tym okresie święta Teresa była poniekąd właśnie w Hiszpanii zapomniana. I wiele innych rzeczy dokonał jeszcze. Z kolei jeszcze dalej, przez posługę księdza de Osso, nawrócił się słynny architekt Gaudi i także związał się z Montserratem i u stóp Maryi odkrył modlitwę różańcową. Zaś skały Montserrat stanowiły z pewnością natchnienie dla sławnej, stojącej w centrum Barcelony kamienicy Casa Mila, zwanej La Pedrera, zaprojektowanej właśnie przez Gaudiego, a oznaczającej się obłą falującą fasadą, tak jak jest w tych górach. Z kolei zielony, ceramiczny cyprys wyrastający w połowie fasady Sagrada Familia, tegoż architekta, jest zrozumiały, gdy zobaczy się cyprysy w karkołomie uczepione pionowych ścian wyszczerbionej góry Montserrat. Zakończę modlitwą, która jest takim fragmentem poematu i który jest ten poemat takim katalońskim hymnem religijnym. Kwietniowa różo, czarnulko z gór, gwiazdo nad Montserratem, oświeć katalońską ziemię i zaprowadź nas do nieba. Otocz nas swoim błękitnym płaszczem, o królowo niebios, zaniesiona przez serafiny do pałacu wyciętego w skałach złotymi piłami przez anioły. Wschodzące jutrzenko w koronie gwiazd, miasto Boże, o którym śnił Dawid. Księżyc masz za podnóżek, a promienie słoneczne są Twoją szatą. Odwieczna księżno Katalończyków i gwiazdo Orientu Hiszpanów, bądź filarem twierdzy dobra i zbawczym portem grzeszników.